Pokój i dobro ze studia w Niepokalanowie. Witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Słuchają Państwo audycję o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Program realizuje Tadeusz Łopaciński. W czasie naszych spotkań podejmujemy tematy dotyczące różnych zagrożeń duchowych. Dyskutowaliśmy m.in. o magii, okultyzmie, bioenergoterapii czy homeopatii. Wśród pytań, które Państwo nadsyłają, komentarze na Facebooku, pojawiły się również jednak kwestie dotyczące m.in. jogi czy wschodnich medytacji. Dlatego właśnie dziś jest z nami nasz gość, siostra Michaela Pawlik, dominikanka specjalizująca się w zagrożeniach duchowych związanych z duchowością wschodu. Siostra Michaela spędziła w Indiach 14 lat pracując jako pielęgniarka i tam mogła osobiście poznać duchowość Orientu. Witamy bardzo serdecznie, siostro.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No, witam wszystkich. Amen.
Czy siostra chciałaby jeszcze coś przekazać naszym słuchaczom?
Ja jeszcze tak sobie nieraz myślałam nad ludźmi, którzy argumentują o dialogach i ekumenii. Chciałabym jedno, żeby zrozumiali wszyscy, że spotkanie z poganinem nie można nazwać ekumenią. Spotkanie z pogańskimi, czy powiedzmy wschodnimi, jak nie używamy słowa poganin, ale jeżeli to są niechrześcijańskie grupy, czy niechrześcijańskie osoby, to ja nie prowadzę z nim ekumeniczne spotkanie, tylko ja mogę powiedzieć ewangeliczne spotkanie, czyli że ja nawiązuję kontakt z tym człowiekiem, który nie zna Chrystusa, nawiązuję z nim dialog, czyli próbuję z nim wejść w rozmowę, żeby go zbliżyć do Chrystusa. I to robił Jan Paweł II, który podróżował po świecie, jak mógł, tak próbował zdobyć sympatię pogan, czy sympatię ludzi niechrześcijańskich, żeby poprzez tę sympatię zainteresowali się chrześcijaństwem. I bo ekumenia dotyczy tylko spotkania chrześcijańskich ugrupowań. Czy to będzie protestanckie, czy prawosławne, ale chrześcijańskie. Bo myśmy byli kiedyś jednością. Kościół Jezus założył jeden. Modlił się, żeby byli jedno. I teraz ta jedność się rozbiła. I ekumeniczne spotkania mają na cel znaleźć przyczynę, dlaczego zostaliśmy podzieleni. I znaleźć tą przyczynę i tą przyczynę usunąć, żebyśmy z powrotem wrócili do jedności. I tu jest cel ekumenii. A teraz tak, ludzie w poganie wchodzą z pogańskimi praktykami i mówią, to są ekumenie, już to Kościół zainicjował ekumenię. Nie ma ekumenii z buddyzmem, z hinduizmem. Nie ma ekumenii Boga z diabłem. Po prostu to, co święty Paweł mówi, co ma Bóg z Beliarem, co ma świątynia Boga z bożkami. Tu nie ma w ogóle płaszczyzny wspólnej. Teraz, jeżeli Sobór powiedział, że no, spotkanie, szukać, co nas łączy. A, no to znaczy, że jest coś, co nas łączy. Dam przykład takich możliwości. Jeżeli ja byłam w Indiach, prawda, i Hindusi wierzą, że tak mają napisane w ich Wedach, że zanim był świat, to coś pękło w Brahmie. Brahma to ten byt, który był bez początku, nie było początku. Byt jakiś, anonimowy, nieznany. I teraz coś tam pękło, i 1/4 zawartości tego brahmy rozszczepiła się na różne energie i z tych różnych energii powstały różne materialne byty. Czyli 1/4 brahmy zawarta jest w świecie materialnym. Tu jest monizm. I no więc, jeżeli ten Hindus mówi, że był jakiś dźwięk, i teraz ja próbuję z tym Hindusem wejść, że no dobrze, jeżeli był brahma, stan potencjału, całkowicie potencjalny. Co spowodowało to pęknięcie? Jaki bodziec musiał być? No bo jeżeli mi piłka leży i raptem się zaczyna ruszać, no to chyba coś spowodowało ten ruch. No to i teraz on mi powie, że to było słowo, takie słowo om, om, om. I mówi mi, no powtórz, om. Idealne słowo. Najkrótsze, a obejmuje cały aparat mowy. Tak mi mówi Hindus. O, najniższy, najniższy poziom aparatu mowy. Na wargach się kończy. Najkrótszy obejmuje cały aparat. I takie spekulacje wokół om. Teraz, jeżeli on mówi słowo, ja się przyczepiam tego. I mówię, słowo, tak. Tylko to musi być słowo jednocześnie, co ma treść. I wtedy przechodzę do tego, co Jan mówi. Na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo, ale słowo u Boga to nie jakieś beknięcie barana, tylko musiało mieć jakąś treść, skoro to słowo spowodowało taki piękny rozwój, taki mechanizm wszechświata i ciała nawet ludzkiego czy organizmów. To tam jest myśl zawarta, nie tylko dźwięk i ruch, bo ślepy ruch by do niczego nie doprowadził. I wtedy, więc ja tu nawiązuję dialog, wyszukuję jakiegoś punktu przybliżonego, żeby go spowodować rozmowę i teraz wyprowadzam go z takiego mechanicznego pojmowania, bo mechanika nie doprowadzi do takiego celowego zaistnienia wszystkich istnień, jakie są. Jaka precyzja jest, jak weźmiemy cokolwiek w przyrodzie. Więc jaka tam musiała być geniusz myśli w tym wszystkim. No i on wtedy, ja na przykład, u nas na naszej placówce dużo mieliśmy właśnie ludzi, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Więc dlatego, że jednak człowiek myślący, tylko jeżeli nie jest uprzedzony, bo jak on jest uprzedzony przez swojego, ty uważaj, bo ona cię chce nawrócić, ona ci da lekarstwo, ale potem cię chce, prawda, zdobyć. No to wtedy ten człowiek się zamyka. Ale i tutaj Sobór dobrze mówił właśnie o dialogu i papież taką metodę stosował, ale nie znaczy, że on na równi stawał wszystkie religie. I tu jest właśnie wielka krzywda wyrządzona Janowi II Pawłowi, że potem się przyczepiają, niektórzy tam w internet wrzucają protesty przeciwko jego kanonizacji i tak dalej, bo źle rozumieją jego gesty. I tutaj właśnie ten problem dialogów i szukanie tego, co nas łączy, ale nie znaczy, że powiedzieć, że nie ma różnicy między chrześcijaństwem a buddyzmem. Będę mówić tylko to, co nas łączy. No to niczego. Coś wspólne, ale jednak różne. Mamy pewne pojęcie, prawda, słowa, ale ich pojęcie jest inne. I to by bardziej do trąby jerychońskiej pasowało. A my mamy pojęcie słowa Bożego jako myśl zawarta w tym. Prawda? I tutaj i wtedy każdy myślący człowiek przyzna, że faktycznie musiał to być ktoś z myślą, który spowodował rozwój takiego właśnie świata, jaki jest. I tak samo jak chodzi o dialogi, jak chodzi o ekumenię, no to też tak, nie tak, że klepie się po ramieniu, ja i ty jesteśmy braćmi w Chrystusie Panu, właśnie teraz szukajmy, dlaczego jesteśmy podzieleni. I teraz mówmy, co spowodowało, żeśmy się rozeszli, czyli szukajmy różnicy między nami. I teraz tą różnicę jakoś rozważyć, gdzie jest prawda, tu czy tam, żeby dojść do jakiegoś, do zjednoczenia. Kiedyś ojciec Kowalak fajnie mówił, bo mówił na temat właśnie ekumenii, chodziło o zjednoczenie chrześcijan. No i ktoś tam mu mówi, proszę ojca, ale to nie możemy mówić o różnicach, bo żeby była ekumenia, to musimy jakoś być jednością. No ale trzeba różnicę usunąć, żeby była jedność, nie? I w końcu Kowalak mówi tak, profesor, mówi tak, mówi, zdenerwowałem się i mówi do nich tak, no słuchajcie, ja mam oczy, koń ma oczy, ja mam nogi, koń ma nogi, ja mam nos, koń ma nóg. Ale nie znaczy, że ja jestem koniem, że między mną a koniem nie ma różnicy. Bo ja mam nos, koń ma nos, ja mam oczy, koń ma oczy. No więc tak samo nie możemy szukać, tu mamy, oni się modlą, my się modlimy, to jest wszystko jest okej. Okay. No ale teraz szukać ta różnica, jednak między mną a koniem jest różnica. Więc właśnie tutaj trzeba naprawdę poruszyć troszeczkę ludzkie mózgi, bo tak zostały zaklepane na ślepo. Naprawdę, takim sloganami przykryte postępować dobrze i wystarczy. A teraz ja dam przykład takiego dobrego postępowania mojego, które się okazało, że było moje postępowanie złe. Mhm. Nie wiem, czy mamy czas jeszcze trochę.
Tak, proszę.
Nie. Przyszedł do mnie chłopiec, z sióstra oczywiście, z tych najniższych, zagłodzony, ze skrętem jelit. Wyprowadziłam go z tego bólu skrętu i mówię, i on nie jadł, w dżungli się czegoś tam najadł, jakieś korę gryz, jakieś owoce i z tego skrętu dostał. I ja mówię, słuchaj, ja cię widzę na farmie, pracujesz u bogatego pana, to ty na jedzenie nie zarobisz. On mówi mi, że mu słami nie płaci. Słami taki pan. Mhm. Ja mówię, no ale to nie pracuj, a on ma taką darmę, taką karmę. Znaczy jego obowiązek jest taki, że musi służyć, żeby się wcielić wyżej. Jak się sprzeciwi, no to spada do niższego wcielenia. To jego karma taka. Ja sam się nie dogadam się z nim, karma czy darma. Ja mówię, wiesz co, zaczekaj, ja po pracy pójdzie, ojciec musi zapłacić, bo w konstytucji macie zagwarantowane, że nie wolno tak eksploatować sióstr. Rzeczywiście konstytucja próbuje obalić kastowy podział. No i po pracy poszłam, ten słami, oczywiście bardzo uprzejmy pan, wykształcony, owszem. Chłopak został na podwórku, bo on ma bioprądy nieczyste, więc on nie może do domu w czystych wchodzić. O, tak jak Żydzi, nie poszli do pretorium, żeby się nie skalać. Mhm. Prawda? Właśnie ta wiara w czyste i nieczyste miejsca, o ludzi czystych i nieczystych jest weda. No i w każdym razie został na podwórku i ten pan mnie miło przywitał, ale jak ja powiedziałam, że chodzi mi o zapłatę dla tego sidapy, on podniósł brew, mówi, że to jest jego sprawa, że ja się mu mieszam, prawda? Ja, moja też, bo jak on chory, to przychodzi do mnie. Ja mówię, on mówi, no to czym mu pomagasz, czy nie? Ja też się w to nie mieszam, to jest twoja sprawa. Ale czy ja mu zapłacę, czy nie, to moja sprawa, mówi Sławi. Ja mówię, nie twoja sprawa, tylko obowiązek. W konstytucji macie napisane i cytuję tam paragraf. Konstytucja? Ja się kieruję prawem odwiecznym, prawem wedyjskim. Konstytucję to ignoranci napisali. Prawo odwieczne, prawo wedyjskie. On jako z wyższej kasty ma do dyspozycji niższych. Mhm. Jego sprawą, jak on go traktuje, to jest jego sprawa. No więc w końcu, ponieważ ja nie bardzo wtedy jeszcze wiedziałam, no, bo potem się wzięłam do studiów, nie wiem, czy ojciec wie, że ja mam dyplom ukończenia studiów tam eksternistycznych. Proszę ojca, ponieważ chodziłam na Instytut Kultury Religijnej na Kulu, a było wtedy mowa, była taka mowa, że jest jakaś etyka uniwersalna. Mhm. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, czyń dobrze, zła unikaj. Uniwersalna, niezależna od religii. No więc ja do tej uniwersalnej etyki sobie próbuję odnosić rozmowę i mówię do tego pana. No dobrze, ale ten chłopak cierpi. On głodował jeszcze 2 dni dłużej, jeżeli to by pękło i on by umarł. A Słami mówi, no i co by się stało? Miałby już nowe ciało. Po coś ty go zatrzymała w tym podłym wcieleniu? Po co on ma czekać 50 czy 80 lat, żeby mieć nowe ciało, jak teraz byłby umarł, mając lat 18, nie? Miałby już nowe ciało. O, przeszedłby do drugiej klasy, a ja go zatrzymałam w pierwszej.
Czyli oni, robiąc krzywdę w naszym rozumieniu tym ludziom, myślą, że im pomagają.
To znaczy, on nie zastanawia się, że krzywdę, ale on ma prawo płacić lub nie płacić. I on mówi tak, po coś ty go zatrzymała w tym podłym wcieleniu? Wyszło, że ja źle zrobiłam. Bo byłoby pękło, jeżeli to owszem, ale byłby już miał nowe ciało. No. No dobra, więc ja zaczynam się bronić. Mówię, a może by się wcielił jeszcze gorzej, miałby nowe ciało jeszcze gorsze. A Słami jeszcze raz zachwycony mówi, ależ nie, na pewno by się wcielił wyżej i pokazuje na siebie palcem, bo służył bezinteresownie. On mu nie płacił, a mimo to sióstr przychodził. To gwarancja wyższego wcielenia. Był do dyspozycji, niezależnie czy płacą, czy nie płacą. Spełniał swoją darmę, obowiązek, bo ma taką karmę, taki skutek poprzedniego wcielenia, że się tak urodził. Mhm. Ale tu się urodził i ma to pełnić, żeby się wcielić wyżej. No i więc nie mam argumentu. Potem ja wychodzę od tego pana, bo nie, na to by musiał on podać sprawę do sądu. Tam. Mhm. No ale on nie podał, bo on nie może konfliktować, bo się chce wcielić wyżej, bo on wierzy. Bo gdyby nie wierzył, to... Ale proszę ojca, ja idę z powrotem z tym chłopakiem, mam na farmie pracuję, a mówię, słuchaj, to wszyscy ci ludzie bezpłatnie pracują? Jakoś ta wasza weda jest nie... A on mówi, nie. Nie, nie jednym płaci, drugim nie płaci. Ja mówię, no jak to? Przecież wykonujecie jednakową pracę, to jak to? Jednym płaci, drugim nie płaci. No nie, bo wiesz... Ja mówię, to jakaś niesprawiedliwość. Nie, dlaczego niesprawiedliwość? Mówię. Bo wiesz, tak mnie uświadamia, bo Słami ma boską świadomość. I teraz my jednakową pracę wykonujemy, ale nasze poprzednie żywoty były różne. I Słami wie, jakie były poprzednie żywoty i wie, komu zapłacić, komu nie płacić. I mówię, widocznie mi się jeszcze zapłata nie należy. No to ja dalej mówię tak, a pamiętasz swoje wcielenie, kim byłeś? No nie, ja nie pamiętam, bo ja jeszcze nie mam takiej świadomości, jak ma Słami. Słami ma boską świadomość. Mhm. No i wiara tutaj trzyma. I on nie ma pretensji, poczucia krzywdy. Owszem, głód go zmusił, że coś tam gryzł z głodu, no. Ale nie protestował. Tu. I tutaj jak to w praktyce wiara funkcjonuje, to ja to czuję jak własny puls. I dlatego się bronię, żeby Polaków nie spotkało w Europie takie położenie jak sióstr, bo takie, no na Woodstocku już pan Owsiak tak manifestuje, kąpiel w błocie. Leżą w błocie, Hare Krishna, oni do błota nie pójdą, prawda, ludzie co czczą, ale oni wierzą w reinkarnację i mówią, o ci co do błota, w błocie się dobrze czują, to poprzednie wcielenie to pewno były świnie.
Widzimy, że rzeczywistość zarówno duchowa, jak i chociażby tutaj historyczna, o której siostra mówi, przechodzi i się krzyżuje i się kumuluje. Nic nie jest przypadkiem, nic nie jest zbiegiem przypadków w naszym życiu, w naszym też i narodzie.
Proszę ojca, New Age, ludzie, którzy planują to i planują jakąś w przyszłości organizację i władzę naczelną, tu jest problem jaki? Z punktu widzenia chrześcijańskiego potraktować wszystkich jako dzieci Boże, bo taka jest wiara nasza, na podobieństwo Boga stworzył ich, mężczyznę i kobietę, koniec. Tak. Nie stwarzał różne gatunki ludzi. I teraz stworzyć wszystkim dobre warunki, dać wszystkim szansę oświaty i tak dalej jest trudno. Ale teraz posegregować ludzi, powiedzieć, słuchajcie, wasza dusza jest jeszcze na tym poziomie, wcielicie się, będziecie, o czym teraz marzycie, w przyszłym wcieleniu zrealizujecie. Wtedy się spacyfikuje ambicje ludzi. Można posegregować. Drugie, ktoś, kto ma władzę, a nie zna dekalogu, bo nie mają, nie ma, proszę ojca, wszystkie bożki, jakie w Indiach, w panteonie indyjskim są, nie ma prawodawcy. Jest tak, bożek od wojny, od pogody, od są wszystko, ale nie ma kogoś, kto daje jakieś kodeksy, prawo. A prawo ustanawia Maharadża. Ma do porozumienia jeszcze ma swojego astrologa, któremu tam... Ale to jest niesamowita szansa dla władzy, bo jest, władza jest absolutna, nie ma wyższego pana. Natomiast na płaszczyźnie chrześcijańskiej, jeżeli taki władca zadecyduje, powiedzmy, eutanazję, będzie już reakcja, jakim prawem, prawda? Bo Bóg mówi, nie zabijaj. Ale jeżeli nie ma tego słowa, Bóg mówi, tylko Bóg to władza, to jest całkowita swoboda, ograniczenie ludzi. I on sobie może eutanazję przeprowadzić nie cały szereg ludzi, bo on się wcieli w ptaszki i będzie dobrze, nie? Niesamowicie pacyfikująca religia i konkurencję, i poczucie krzywdy pacyfikuje.
Kochani słuchacze, na zakończenie chciałbym powiedzieć takie słowa. Słowa chociażby, które są rzeczywiście w Ewangelii. Idźcie i czyńcie wszystkie narody uczniami. Tak jest tam dosłownie. Znamy to jako idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, uczniami Chrystusa. Kościół z natury jest misyjny. Nie jest obojętne w to, co, w co twój sąsiad, twoja mama, twój tata czy twój brat wierzy. Nie jest to obojętne. Zbawienie mamy jedynie od Jezusa. I nie możemy tutaj udawać, że wszystko jest w porządku, taką chorą, takim chorym przyklepywaniem wszystkich właśnie po ramieniu, bo i tak będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Zbawienie masz od Boga i o to zbawienie musisz walczyć. Widzimy też, ile zagrożeń istnieje też właśnie w różnych technikach i całej filozofii wschodniej. Więc nie może ci być też obojętne to, co się dzieje wokół ciebie. Jeżeli możesz komuś pomóc, kogoś uświadomić, to próbuj, staraj się. Czyń właśnie uczniem Chrystusa innych wokół siebie, bo jako chrześcijanin masz taki obowiązek.
A jeszcze jedno zdanie. Nie zdążyłam wszystkiego powiedzieć. Proponuję zakupienie książek. Wydawnictwo diecezji sandomierskiej wydaje moje książki. 3 pozycje. Nie dajcie się uwieść. 2 pozycja, utopijny raj New Age. Dalej 3 pozycja, zwodniczy mistycy z Orientu. I też te wszystkie techniki ćwiczeń i tak dalej, medytacji. Więc można sobie zamówić, bo nawet przez internet podobno można zamówić u nich i wysyłają.
Mamy obowiązek, kochani, mamy obowiązek i taki naprawdę, to powinniśmy czuć, poznawać te wszystkie rzeczy. W sumie po to też jest to nasze spotkanie tutaj w radiu, aby poznawać zagrożenia, poznawać to, co może mi od Chrystusa odciągnąć, ale oczywiście też poznawać rzeczy, które mnie do Chrystusa przyprowadzają. To jest twój i mój obowiązek, to jest obowiązek walki o twoją i innych wiarę. Więc jeszcze raz rzeczywiście zachęcam tutaj do zaznajomienia się z książkami siostry Michaeli, bo rzeczywiście jest specjalistką w tej dziedzinie i myślę, że jedną z najlepszych specjalistek w dziedzinie hinduizmu, zagrożeń wschodnich. Pomodlimy się na końcu. Panie Jezu, bądź uwielbiony za to, iż uczyniłeś nas swymi uczniami, za to, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, za to, że mieliśmy łaskę poznania Ciebie. Panie, daj nam moc i światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili zobaczyć to, co nas od Ciebie oddziela, abyśmy chronili innych od tego, co od Ciebie oddziela, aby Twoje błogosławieństwo było z nami, abyśmy mogli prowadzić naszych braci i siostry do światła, którym Ty jesteś. Tylko Ty jesteś Panem. Boże, bądź uwielbiony za to, że dałeś nam siebie poznać i że zbawiłeś nas, abyśmy mogli żyć. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi wyznawcami, chrześcijanami, tymi, których Ty odkupiłeś na krzyżu. Pozwól nam dawać swoim życiem świadectwo innym, tak aby innych móc do Ciebie przyprowadzać. Proszę Cię o to, Panie, błogosław nam, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.